Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek, 4 czerwca, wita Państwa Krzysztof Bronk. W ramach watykańskich aktualności powiemy dziś m.in. o nowych normach dotyczących przenoszenia kapłanów do stanu świeckiego. Przypomnimy słowa, które Jan Paweł II wypowiedział dokładnie przed 30 laty na Jasnej Górze. W cyklicznej audycji Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie Piotr Samerek opowie o porozumieniu między watykańską dyplomacją i władzami Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zapraszamy. Benedykt XVI przyjął 6-osobowe prezydium Rady Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej. W gronie tym znalazł się meksykański biskup José Leopoldo González, który podczas majowych obrad Selam w stolicy Nikaragui został wybrany na jej sekretarza generalnego. Ponadto na prywatnych audiencjach papież przyjął 2 biskupów z Australii, w tym przewodniczącego tamtejszego episkopatu arcybiskupa Filipa Eduarda Wilsona oraz 4 biskupów z Wenezueli przybyłych z wizytą ad limina.
Kapłanów, którzy porzucili swą posługę czy nie przestrzegają pewnych istotnych wymogów z nią związanych, będzie odtąd łatwiej przenieść do stanu świeckiego. Wyjaśnień na ten temat udzielił amerykańskiej agencji katolickiej CNS prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. O nowych uprawnieniach udzielonych tej dykasterii przez papieża kardynał Claudio Ummes poinformował już wcześniej wszystkich biskupów świata w liście rozesłanym im w kwietniu. W osobnej wypowiedzi dla Radia Watykańskiego potwierdził też, że nie jest to dokument zastrzeżony i że wszedł on już w życie.
Nowe normy dotyczą przeniesienia do stanu świeckiego i zwolnienia z obowiązku celibatu pewnych księży. Chodzi o żyjących w konkubinacie, mających dzieci, tych, którzy opuścili posługę kapłańską od ponad 5 lat, czy też dopuścili się szczególnie skandalicznych zachowań. Nie odnosi się to jednak do nadużyć seksualnych względem nieletnich, gdyż w tym względzie są specjalne normy Kongregacji Nauki Wiary. Odtąd procedury administracyjne będą szybsze. Zgodnie z dotychczasowym prawem kanonicznym, kapłan, chcąc być przeniesiony do stanu świeckiego, musiał sam poinformować o tym swojego biskupa, jak też złożyć podanie o zwolnienie z celibatu. Są jednak tacy, którzy choć porzucili posługę, zawarli ślub cywilny czy mają dzieci, nie czynią żadnych formalnych kroków, by uregulować swą sytuację w kościele. Ordynariusze nie mogli wówczas sami wszcząć postępowania administracyjnego.
Nie mam danych statystycznych, ale wiem, że biskupi zgłaszają się do nas z takimi przypadkami, powiedział agencji CNS prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Kiedy ksiądz, który odchodzi, nie jest zainteresowany uregulowaniem swej sytuacji, dobro Kościoła i jego samego wymaga, aby został dyspensowany. Ważne to zwłaszcza, gdy w grę wchodzą dzieci. Ich prawem jest mieć ojca w poprawnej sytuacji przed Bogiem i własnym sumieniem. Właśnie między innymi po to, by pomóc tym ludziom, wprowadzono normy dające biskupowi możliwość rozpoczęcia postępowania. Kardynał Ummes zaznaczył, że w tych przypadkach zawsze zachowane zostanie prawo kapłana, który znalazł się w takiej sytuacji, do należnej każdemu człowiekowi obrony.
Benedykt XVI poparł globalny apel o zwarcie szeregów w ochronie praw dziecka. Wystosowano go dziś w Genewie z inicjatywy Międzynarodowego Biura Katolickiego do Spraw Dzieci. W okolicznościowej konferencji uczestniczył stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ. Arcybiskup Silvano Tomasi podkreślił, że apel jest sygnałem alarmowym. 20 lat po przyjęciu przez ONZ Konwencji o prawach dziecka, po dziś dzień na świecie są dzieci żołnierze, nieletnich zmusza się do niewolniczej pracy, dzieci są sprzedawane i wykorzystywane seksualnie. Tymczasem ONZ-owską konwencję ratyfikowały niemal wszystkie kraje świata.
Ta konwencja gwarantuje podstawowe wartości, takie jak prawo do życia, do wychowania, ochrony, wolności. Przede wszystkim postrzega dzieci jako osoby, którym przysługują wszystkie prawa człowieka. Istnieje potrzeba wzmożenia wysiłków i przełożenia ich na konkretne działania. Dlatego Międzynarodowe Biuro do Spraw Dzieci wystosowało światowy apel, który ma się do tego przyczynić. Globalny apel ma zmiękczyć obojętność świata i stanowić bodziec dla odnośnych państw do podjęcia konkretnych działań na rzecz dzieci, W związku z tym w genewskiej siedzibie ONZ zorganizowano nie tylko debatę uwrażliwiającą na te kwestie, ale także wystawę dziecięcych rysunków i fotografii. Ukazują one rzeczywisty stan przestrzegania praw dziecka na świecie oraz konkretne i sprawdzone metody pomocy dzieciom w wychodzeniu z sytuacji, które ewidentnie naruszają ich godność.
Benedykt XVI skierował w związku z ogłoszonym w Genewie apelem okolicznościowe przesłanie Solidarności. Papież życzy i modli się o to, aby głos podnoszony w 20-lecie Konwencji o prawach dziecka zwrócił należną uwagę na konieczność pełnego wprowadzenia w życie jej zapisów, napisał w imieniu Ojca Świętego kardynał Tarcisio Bertone. Tyle dzisiejszych aktualności, a my powracamy do tego, co działo się w Polsce równo przed 30 laty.
Czwarty czerwca 1979 roku.
Tuż!
Jan Paweł II przybywa z Gniezna do Częstochowy. Na Jasną Górę dostaje się nie przez bramę, ale białym trapem przerzuconym z wałów na jasnogórskie Błonia. Spełnia się wola Maryi, jestem tutaj, mówi z jasnogórskiego szczytu. Po nawiedzeniu cudownego obrazu rozpoczyna się msza święta. Papież spotyka się z przedstawicielami męskich zakonów i zgromadzeń zakonnych. Nawiedza też kościół świętego Zygmunta, najstarszą częstochowską parafię. Wieczorem z tysiącami wiernych Jan Paweł II odmawia apel jasnogórski.
Przyzwyczaili się Polacy. Wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty, radosne czy smutne, zwłaszcza chwile ważne, rozstrzygające, odpowiedzialne, jak na przykład wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce, tej, która tutaj nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, tak uczy Sobór, jest obecna dla wszystkich i dla każdego, którzy do niej pielgrzymują, choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą. Przyzwyczaili się do tego Polacy. Przyzwyczaili się ich pobratymcy, sąsiedzi z różnych narodów. Coraz więcej przybywa tu ludzi z całej Europy i spoza Europy. Kardynał Prymas w takich oto słowach mówił w czasie Wielkiej Nowenny o znaczeniu częstochowskiego sanktuarium w życiu Kościoła. Pytał, co się stało na Jasnej Górze? Dotąd nie jesteśmy w stanie dobrze na to odpowiedzieć. Stało się coś więcej, niż zamierzaliśmy. O tak! Stało się coś więcej, niż zamierzaliśmy. Okazało się, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia polskiego, jest siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma naród cały w kornej, a mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi, jego hierarchii, krzyżowi, Ewangelii. Dla nas wszystkich była to wielka niespodzianka, że potęga królowej Polski w narodzie jest aż tak wspaniała. Cóż mam powiedzieć ja, pierwszy po 455 latach papież wezwany na stolicę rzymską spoza Rzymu, spoza kraju włoskiego. Cóż mam powiedzieć ja, Jan Paweł II, pierwszy w dziejach Kościoła i Ojczyzny, papież Polak, papież Słowianin. Pozwólcie tylko, że powiem to jedno. W owym dniu 16 października, który kalendarz liturgiczny Kościoła w Polsce wiąże ze świętą Jadwigą, myślałem przede wszystkim o dnu 26 sierpnia. O tym poprzednim konklawe, o tym poprzednim wyborze dokonanym w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. I nie muszę już chyba nawet mówić, moi drodzy bracia i siostry, że tak jak Jan 23, Paweł VI, Jan Paweł I i ja liczę na wasze modlitwy u stóp jasnogórskiego wizerunku. Powołanie Syna Polskiego Narodu na stolicę świętego Piotra zawiera w sobie tak oczywistą więź z tym świętym miejscem, z tym sanktuarium wielkiej nadziei, że mogę powtórzyć tylko totus tuus.
Tak mówił Jan Paweł II w Częstochowie przed 30 laty, 4 czerwca 1979 roku. A teraz czas już na cotygodniową audycję Piotra Samerka. Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Porozumienie. Po czasowym zamrożeniu kontaktów między Watykanem a Warszawą do ich wznowienia doszło w sierpniu 1973 roku. Wówczas to w ambasadzie PRL-u w Helsinkach przy okazji kolejnej rundy negocjacji w ramach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski spotkał się z arcybiskupem Agostino Casarolim. Efektem ich rozmowy była pierwsza oficjalna wizyta ministra PRL-u w stolicy apostolskiej. 12 listopada 1973 roku Paweł VI przyjął na audiencji Stefana Olszowskiego. Już dzień później w korespondencji do Londynu ambasador Pape następująco komentował tę wizytę. Sporne jest, kto formalnie zaproponował wizytę, ale pewne jest, że obie strony pragnęły podjęcia kontaktów i odblokowania zastoju, w jakim znalazły się ich stosunki. Watykan trzymał się swojej zasady, że stara się o nic nie prosić, ale też nie mówić nie. W ocenie polskiego dyplomaty przedstawiciele Warszawy postrzegali to spotkanie dużo bardziej optymistycznie niżeli Watykan. Oni też starali się nadać audiencji Olszowskiego u Pawła VI duży rozgłos i sprawiali wrażenie, że zależy im na szybkim nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Stolica Apostolska nie podzielała tego pośpiechu, choć nie ukrywała też pewnego zadowolenia z podjętego dialogu. W grudniu papę trzykrotnie spotkał się z kardynałem Wyszyńskim, który oceniał wizytę Olszowskiego w Watykanie wyłącznie jako zabieg taktyczny władz, które nie ustawały w walce z Kościołem. Wizyta ta miała jednak duże znaczenie dla dalszej intensyfikacji kontaktów między Watykanem a Warszawą. Nowym przejawem tego była oficjalna wizyta arcybiskupa Kazarolego w Warszawie w dniach od 4 do 6 lutego 1974 roku. 12 lutego papę komentował to wydarzenie w korespondencji do Londynu. Obrady te między PRL-em a Stolicą Apostolską zostały w Warszawie zaledwie zapoczątkowane, ale dobre chęci negocjatorów i właściwa metoda rozmów zostały ustalone. Rozstano się bez określenia terminów dalszych rozmów w Rzymie, ale z dwustronną chęcią podjęcia ich niebawem. Dalej ambasador komentował, że trzy strony, to znaczy rząd, episkopat i Stolica Apostolska, zgadzały się co do potrzeby znalezienia jakiegoś modus vivendi. Był to jeden z ostatnich merytorycznych raportów ambasadora, któremu wiek, stan zdrowia i pozycja nie pozwalały już na aktywne śledzenie i wpływanie na bieg wydarzeń w Watykanie. Jeszcze 6 czerwca pisał, że żadna ze stron nie spieszyła się do jakiegoś instytucjonalnego ukształtowania wzajemnych relacji. Tymczasem na początku lipca 1974 roku do Rzymu przybył wiceminister spraw zagranicznych PRL-u Józef Czyrek, który w toku trzydniowych rozmów w nuncjaturze przy rządzie włoskim uzgodnił z arcybiskupem Agostino Casarolim, że obydwie strony nawiążą stałe kontakty robocze i powołają w tym celu stały zespół roboczy, mający swoją siedzibę przy ambasadzie polskiej w Rzymie oraz misję Stolicy Apostolskiej, która w każdym momencie, kiedy Watykan uzna to za właściwe, przybędzie do Polski na spotkanie z kompetentnymi przedstawicielami władz. Stosowne porozumienie zostało osiągnięte 6 lipca 1974 roku. Przedmiotem dalszych kontaktów miała być wymiana informacji na temat stosunków państwo-kościół, konsultacje dotyczące problemów kościelnych znajdujących się w uznanej kompetencji Stolicy Apostolskiej, przygotowania dalszych oficjalnych rozmów i spotkań oraz kwestie światowego pokoju i bezpieczeństwa. Przyjęte uzgodnienia stanowiły już poważny wstęp do nawiązania stosunków dyplomatycznych, a przede wszystkim ustanawiały stały kanał wzajemnej komunikacji. Sprawiały, że emigracja polska, a zwłaszcza sędziwy ambasador Papę, tracili zajmowane dotychczas uprzywilejowane miejsce w Stolicy Apostolskiej. Na mocy porozumienia przyszli członkowie zespołu roboczego do spraw stałych kontaktów roboczych ze Stolicą Apostolską będą mieli wstęp do sekretariatu stanu i możliwość oficjalnych kontaktów z jego przedstawicielami. 2 października 1974 roku papę pisał, że spotkał się z arcybiskupem Podżim, który poinformował go, że do ambasady reżimowej z przydziałem do Watykanu przyjechał pan Szabelski. Nic więcej nie było o nim wiadomo. W istocie, we wrześniu radca minister Kazimierz Szablewski został mianowany szefem zespołu do spraw stałych kontaktów roboczych ze Stolicą Apostolską i w grudniu złożył listy uwierzytelniające na ręce sekretarza stanu. Ze strony watykańskiej szefem zespołu został arcybiskup Luigi Poggi. Wspomnimy jeszcze o działalności zespołu, natomiast za tydzień będzie mowa o dymisji ambasadora Papę.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. W naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.